Umowa polsko-niemiecka w sprawie Odry granicznej musi zostać zmieniona, mówi minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Zapisy zawarte w tym dokumencie przeszkadzają w użeglownieniu rzeki. Przypomnijmy, umowę o Odrze granicznej podpisano w 2015 roku. Zakłada ona inwestycje na rzece tylko o charakterze przeciwpowodziowym.
To nas najbardziej boli. Na koniec kadencji pani premier Ewa Kopacz podpisała umowę z Niemcami na trzecią klasę Odry granicznej i mamy niesamowity problem w kwestii umowy, którą trzeba rozpocząć i taki proces się zaczął już, renegocjacji umowy. Mam nadzieję, że minister transportu Niemiec będzie na kongresie morskim i rozpocznie się proces renegocjacji tej umowy.
Minister Marek Grubarczyk jasno mówi, że umowa będzie przeszkadzać w uzyskaniu czwartej klasy żeglowności na Odrze. Klasa ta określa, że po rzece mogą pływać barki o nośności od 1000 do 1500 ton.
Po to była nam potrzebna konwencja AGN, czyli zobowiązanie państwa w świetle ONZ-u i przystąpienie do czwartej klasy żeglowności, aby dać jednoznaczny sygnał stronie niemieckiej, że wchodzimy w pewne rozwiązania, od których odwrotu już nie ma.
Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście Dariusz Słaboszewski mówi jasno, czwarta klasa żeglowności na Odrze jest bardzo ważna dla portu. Szacuje się, że użeglownienie rzeki może spowodować napływ około 13 milionów ton nowych ładunków do portów w Szczecinie i Świnoujściu.
To jest nasze 5 minut dla regionu. Te 5 minut musimy wykorzystać. Tu, co powiedział pan minister, odwrotu od tego nie ma. Czwarta klasa żeglowności. Jest to proces długotrwały, jest to proces na pewno wymagający dużego nakładu pracy, niemałych środków, ale tutaj odwrotu tego nie ma. To jest korzyść nie tylko i wyłącznie dla portu, ale dla całego regionu i tej części naszego kraju.
Jeżeli strona niemiecka nie zgodzi się na użeglownienie rzeki, to polską odpowiedzią może być budowa kanału wzdłuż Odry granicznej.
Na pewno tak, przy czym jaki to będzie charakter i jaki będzie rezultat, no dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
Renegocjacje umowy o Odrze granicznej już się rozpoczęły. Są na etapie wstępnym. Porozumienie z Niemcami w sprawie użeglownienia rzeki jest potrzebne, ponieważ część inwestycji musi zostać wykonana na niemieckim brzegu Odry.
Te wszystkie głosy zebrał Grzegorz Gibas, a w studiu już gości Zbigniew Antonowicz, prezes Stowarzyszenia Odrą w Świat, wiceprzewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin.
Dobry wieczór.
Damazy Stachera, inżynier Damazy Stachera, hydrotechnika. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kapitan żeglugi śródlądowej dr Krzysztof Woś, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Inn i Gowienicy.
Dobry wieczór.
Telefonicznie z nami Andrzej Kreft, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W studiu Radia Zachód w Gorzowie Jacek Engel, prezes Fundacji Green Mind Koalicja Ratujmy Rzeki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Panowie, jak bardzo rozbieżne są te polskie i niemieckie oczekiwania związane z wykorzystaniem Odry? Doktor Krzysztof Woś.
Trudno na tym etapie mówić, że są jakieś bardzo rozbieżne.
To znaczy, dlaczego chcemy renegocjować, czy oczekujemy takiej renegocjacji umowy?
Chcemy zacząć rozmawiać, dlatego że w tej chwili mamy nowe cele wyznaczone, jeżeli chodzi o śródlądowe drogi wodne w Polsce, w szczególności odrzańską drogę wodną. I w tym momencie, tak jak tutaj zostało wcześniej w materiale powiedziane, Polska chcąc zrobić już pierwszy krok, ratyfikowała porozumienie AGN, które włącza nas w europejską sieć śródlądowych dróg wodnych. Do tej pory byliśmy białą plamą niestety i to też na tym układzie południkowym, który z punktu widzenia interesu gospodarki morskiej dla Polski jest bardzo ważny, ponieważ on łączy się z tymi podstawowymi ciągami szlaków komunikacyjnych łączących polskie porty morskie z tym bezspornym zapleczem. I czas w tym momencie na to, żeby podjąć również dyskusję ze współgospodarzami części Odrzańskiej Drogi Wodnej, czyli tego granicznego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej, czyli tego odcinka granicznego rzeki.
Ta umowa, o której mówimy, to warto przypomnieć, to nie jest umowa, która powstała tak szybko. Ona rodziła się w bólach. Bardzo długo trwały też negocjacje i długo czekaliśmy na podpisanie tej umowy. O tym też musimy pamiętać. Była podpisana w 2015 roku. Czy według pana rzeczywiście należy ją renegocjować i mieć taką możliwość, aby Odra była żeglowna i mogła inaczej wypełniać swoje takie gospodarcze role? Zbigniew Antonowicz.
Moje spojrzenie na to jest
takie może trochę chwiejne, ale dlaczego? Wytłumaczę to. Ja uważam, że renegocjowanie tej umowy powinno się odbywać w momencie, kiedy się spróbuje rozpoznać, jaki stosunek do tych renegocjacji, do tego nowego sposobu widzenia naszych zamiarów czy naszej strategii będą mieli nasi partnerzy, czyli Niemcy. I tutaj z mojego doświadczenia i z moich oglądów spraw wynika, że jak na razie nie jest to jednoznaczny stosunek naszych partnerów, bo on jest inny w rządzie federalnym, inny w regionach przygranicznych Brandenburgia, Saksonia oraz też inny wśród biznesu, który tutaj na tej wschodniej części Niemiec się znajduje, chociażby w Szwedzie, czy w Frankfurcie, czy w Eisenhüttenstadt. To są bardzo różne sposoby widzenia tego, co my zamierzamy zrobić po stronie Niemiec i należałoby rzeczywiście z tymi partnerami prowadzić dłuższą dyskusję. Ta dłuższa dyskusja może spowodować, że nasze oczekiwania strony biznesowej zostaną odłożone zbyt daleko na perspektywy lat 2030-40, jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak długo negocjowano tą umowę, która obowiązuje.
Prawie 10 lat.
W związku z tym uważam, że należałoby się poważnie zastanowić, czy już mówić o tym, że ta stara umowa jest do skreślenia i natychmiastowej renegocjacji, czy nie lepszym byłoby wariantem z punktu widzenia uzyskania efektów gospodarczych przystąpić do realizacji tej umowy w takim zakresie, które to pozwolą szybko uzyskać efekty gospodarcze, a równolegle rozmawiać właśnie o tym, jak porozumiewać się ze stroną niemiecką celem uzyskania tych strategicznych celów, czyli czwartej klasy.
Czy my jesteśmy też w Polsce zgodni? Czy my sami mówimy jednym głosem? Jacek Engel, prezes Fundacji Green Mind, Koalicja Ratujmy Rzeki.
Ja muszę powiedzieć, że jestem mocno zaskoczony tym, że zaczynamy od renegocjacji umowy z Niemcami, kiedy w zasadzie na gruncie krajowym nie powstał żaden wiarygodny dokument, który by pokazywał, że budowa drogi wodnej czwartej czy trzeciej klasy ma jakikolwiek sens. To znaczy nie widziałem jeszcze żadnej analizy potrzeb przewozowych. To, co się przewozi rzeką, spokojnie można przewieźć koleją, która właśnie ze środków unijnych jest modernizowana. Przykład drogi wodnej Górnej Wisły, która istnieje już ładnych parę lat, która ma długość 90 parę kilometrów i na której utrzymanie wydaje się rocznie kilka do kilkudziesięciu milionów złotych, a przychody z tej drogi to jest kwota rzędu kilkadziesiąt tysięcy złotych. A wozi się po tej drodze głównie piasek i żwir pochodzący z utrzymania drogi wodnej. To pokazuje, że jesteśmy zupełnie w miejscu, którego nie znamy i powinniśmy najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie, czy gospodarczo w ogóle to się... Czy to ma sens? Bo środowiskowo oczywiście no, to spowoduje potworną dewastację koryt i dolin rzecznych.
Za chwilę jeszcze do tego wrócimy, ale adwocem do tego, o czym pan mówił, Zbigniew Antonowicz jeszcze.
Jeśli pan nie dostrzegł opracowań, które mówią, co po odrzańskiej drodze wodnej można wozić, to po prostu jest jakieś... zaniedbanie, nie wiem, czy to po stronie tych, którzy promują tego typu rozwiązania i nie pokazali tego opracowania, które funkcjonuje od kilku lat. To opracowanie bardzo solidne, wykonane pod kierunkiem profesora Michała Pluczyńskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest dostępne w internecie i ono zostało uznane nie tylko przez naukowców, ale i przez środowisko biznesowe jako jedno z najsolidniejszych, które pokazuje, jaki potencjał, jeśli chodzi o ładunki, na tej odrzańskiej drodze wodnej jest. A porównując Górną Wisłę do tego, co można przewozić na odrzańskiej drodze wodnej, no to jest to po prostu zupełnie inna skala problemów. Ja się zgodzę z panem, że Górna Wisła nie ma takiego potencjału przewozowego, nie ma takiego popytu na przewozy w tamtym odcinku, bo to są zbyt krótkie odcinki na efektywne przewozy drogą wodną, śródlądową. Efektywne przewozy powinny się odbywać na odcinkach nie mniejszych niż około 300 kilometrów, a nie 50, 90 czy 100.
Andrzej Kreft, tak?
Ja mam tylko jeszcze pytanie, czy są jakieś towary, których nie da się wozić koleją, która jest, a trzeba wydawać powiedzmy kilkaset milionów, czy właściwie miliardów, przepraszam, złotych na budowę drogi wodnej, której zupełnie nie ma?
Doktor Krzysztof Woś.
Są bardzo specyficzne ładunki, które rzeczywiście bardzo, znaczy ciążą akurat do tej gałęzi transportu. Są to chociażby ładunki ponadnormatywne, które nie można przewieźć innymi gałęziami transportu, tylko na przykład żeglugą śródlądową. Drugim takim przykładem portów zachodnich jest to, że żegluga śródlądowa znajduje idealne zastosowanie, jeżeli chodzi o obsługę ładunków kontenerowych w tych największych, najważniejszych portach Europy Zachodniej. Liczymy także, i tutaj plany rozwojowe portu wskazują, że takie ładunki mogą się również pojawić w Szczecinie. Myślę tutaj o porcie LNG, czy też o zewnętrznym porcie kontenerowym, który jest planowany do budowy. Natomiast wracając też do pana wcześniejszych wątpliwości, chciałbym tutaj zaznaczyć, że planując inwestycje infrastrukturalne związane z możliwością funkcjonowania transportu w taki sposób, aby on nie ograniczał możliwości funkcjonowania gospodarki, powinno się planować tą infrastrukturę co najmniej z 20-letnim wyprzedzeniem. W związku z tym musimy mieć tą świadomość, że porty ujścia Odry, podobnie jak porty ujścia Wisły, mają tendencję rozwojową i dalej będą się rozwijać, a o ich możliwościach rozwoju będą decydowały możliwości transportu gałęzi zaplecza, w tym także żeglugi śródlądowej. Poza tym cały czas mówi się w Europie o multimodalnych łańcuchach transportowych, czyli możliwości łączenia różnych środków transportu przy wykonywaniu usługi przewozowej, po to, aby lepiej zaspokajać potrzeby klientów, i w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z systemem wielogałęziowym, jest on zdecydowanie bardziej bezpieczny, lepiej zaspokaja potrzeby klientów.
510 37 36 to jest nasz telefon do studia. Państwo też mogą wziąć udział w tej dyskusji, bo mieszkańcy Szczecina sami zapewne też mają różne pomysły na wykorzystanie i turystyczne, i gospodarcze Odry, no i może też jakieś obawy związane z przyrodą i z ekologią. Przypomnę, z nami jest także Andrzej Kreft, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Czy dla pana ta renegocjacja umowy jest konieczna?
Dzień dobry. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że w każdej istotnej sprawie ważne są szczegóły i liczą się szczegóły. Odrzańska droga wodna jest przedsięwzięciem bardzo ogromnym. Na dzień dzisiejszy nie jest mi znany żaden oficjalny dokument, żadne oficjalne informacje, które dotyczą, powiedzmy, renegocjacji tej umowy z 2015 roku. Także przykro mi bardzo, ale na ten temat, nie znając szczegółów, chciałbym nie zabierać głosu i nie wypowiadać się.
Ja myślę, że jeszcze porozmawiamy w ogóle o tym, co można zrobić, aby Odra spełniała takie funkcje, jakich od niej oczekujemy, ale ważny jest też ten wątek ekologiczny, o którym już tutaj wspominaliśmy. Z nami jest także Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Inny i Gowienicy.
Dobry wieczór. Słuchając tutaj wypowiedzi moich poprzedników, powiem tak, słyszę wciąż o interesie, o potrzebie budowy drogi wodnej, a ja się zapytam państwa, dlaczego rozmowa nie zaczyna się od tego, że przecież polskie rzeki były żeglowne, dlaczego nie zaczyna się od tego, że nie ma analizy tego, co się stało, dlaczego te rzeki, tą żeglowność w zakresie, w jakim te rzeki są w stanie ją zaoferować, utraciły. Mam takie wrażenie od dłuższego czasu, że nie tylko przy tym spotkaniu, ale w wielu tych dyskusjach, że zapomniano o tym, że rzeki zaczynają się od źródeł i jeżeli te rzeki były żeglowne, a teraz nie są, to trzeba najpierw się zastanowić, co spowodowało tą utratę, a ja państwu powiem, co spowodowało tą utratę. Całkowita zmiana gradientu przepływów. Większość naszych rzek, im bliższa naturze, tym ten gradient ma niski. Różnica między wielką wodą a małą...
Gradient
to jest różnica. Różnica między przepływem małym a wielkim jest stosunkowo niewielka. Im niestety rzeki bardziej uregulowane, tym ten gradient rośnie i na Odrze mamy wspaniały przykład. Jeżeli przeanalizujemy wyniki czy wskaźniki z powodzi z lat 60., są takie dostępne, można je znaleźć, to zobaczymy, że przepływy były znakomicie mniejsze. Oczywiście jakąś część w tej różnicy mają również opady, zmiany klimatyczne, ale to nie jest wszystko. Bo problem jest, żeby rzekę zrozumieć, żeby zacząć nią zarządzać, to trzeba ją traktować w całości. Jeżeli mówimy o ingerencji w partię dolną, przyujściową Odry, nie patrząc na to, co się dzieje w dorzeczu Odry, to nigdy nie dojdziemy do niczego innego niż do coraz większych kosztów utrzymania, ponieważ te rzeki nasze są straszliwie zasypywane, do tego są te zlewnie rozregulowane, jedynym skutkiem są coraz większe powodzie i coraz częstsze.
I obawy wtedy, kiedy bardzo pada deszcz. Pan Przemek, 510-37-36. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja mam takie tylko dwa małe, krótkie pytanka. Na jakim odcinku miałby być planowany ten cały szlak Odry, odkąd do, oczywiście do Szczecina? I druga kwestia, czy infrastruktura, która jest teraz budowana, która znajduje się na Odrze, nie będzie przeszkadzała, typu mosty drogowe i kolejowe?
Dziękuję bardzo. 510-37-36. Można też do nas dzwonić, zadawać pytania i wypowiadać się w sprawie tego, co dzieje się z Odrą. Bardzo mi się spodobało to, co pan powiedział, że rzekę trzeba zrozumieć. Czy my tę Odrę rozumiemy? Doktor Krzysztof Woś.
Wydaje mi się, że cały czas uczymy się i próbujemy ją zrozumieć. To znaczy, ja powiem tak. Dlaczego żegluga rzeczywiście w latach 80. przewoziła 20 milionów ton ładunków, żegluga odrzańska, a dzisiaj jest to około 4 milionów ton ładunków? Przede wszystkim dlatego, że środkowy odcinek przestał być żeglowny ze względu na niewłaściwe utrzymanie tej zabudowy, która tam jest, i ona z racji tego, że została zniszczona, skutkiem tego jest to, że głębokości tranzytowe na tym środkowym odcinku, a zwłaszcza poniżej brzegu dolnego, spadają do 40 cm przez większość sezonu nawigacyjnego i żegluga praktycznie jest niemożliwa. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście bardzo ważne z punktu widzenia i ochrony przeciwpowodziowej, ale także żeglugowej, jest to, aby wyrównywać wielkości przepływów w rzece. I tutaj takim najlepszym rozwiązaniem jest odpowiednia zabudowa retencyjna, czyli stosuje się tą zabudowę w górnych odcinkach rzek, tam gdzie ta konfiguracja terenu powoduje, że następują gwałtowne wypełnienia koryta rzeki, i jest to, każdy zbiornik retencyjny służy ochronie przeciwpowodziowej, ale wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne mogą także służyć do zasilania rzeki w okresach niżówkowych. Natomiast odpowiadając na pytanie słuchacza, tak, powiem tak, że oczywiście Odrzańska Droga Wodna jest w tej chwili żeglowna od Koźla dokładnie do Szczecina i dalej tym odcinkiem morskim do Świnoujścia. Natomiast w ramach modernizacji planuje się także budowę przyszłego kanału Odra-Dunaj, czyli modernizację, użeglownienie tego odcinka od Koźla poprzez Racibórz. On dzisiaj jest drogą wodną, ale tylko turystyczną, tak? Natomiast od Raciborza dalej w kierunku granicy czeskiej, tam w tej chwili jest budowany zbiornik Racibórz, który też liczymy na to, że kiedyś stanie się wielofunkcyjny i będzie mógł alimentować przepływy w rzece Odrze.
Słuchacz też pytał dokładnie ten odcinek graniczny. Który to jest?
Odcinek graniczny zaczyna się od ujścia Nysy Łużyckiej. To jest dokładnie kilometr 542,4 aż tutaj do Widuchowej. To jest kilometr 704,1 i wtedy granica przechodzi na Odrę Zachodnią, bo Widuchowej rozdziela się na dwa ramiona, na Odrę Wschodnią i Zachodnią. Granica przebiega Odrą Zachodnią do kilometra 1710 i potem wchodzi już na odcinek lądowy i potem znowu wchodzi na wody w okolicach Zalewu Szczecińskiego.
Dziękuję bardzo. 510-37-36. Można nadal dzwonić i zadawać pytania. Artur Furdyna.
Nie mogę się zgodzić z tym, co powiedział mój przedmówca. Z jednego prostego powodu. Postrzeganie możliwości retencyjnych sztucznie kreowanych przez inżynierów to jest tworzenie iluzji w społeczeństwie. Szanowni Państwo, jeżeli porównamy pojemność zlewni do możliwości technicznych, które my jesteśmy w stanie wygenerować, to jest tak, jakby chcieć beczkowozy w kieliszkach mieścić. Nie powtarzajmy takich bzdur. Szanowni Państwo, podstawą retencji jest odzyskanie tego, co może grunt w siebie przyjąć. Spójrzmy na miasta. Po każdym deszczu pozalewane. Dlaczego? Dlatego, że my zapominamy nawet o tym, żeby parkingi chociaż robić chłonne. To są proste rozwiązania, tych błędów jest mnóstwo. Dlatego mówiłem o konieczności postrzegania tego całościowo. Ogromna chłonność jest obszarów leśnych. Dzisiaj wiele lasów, zwłaszcza w górskich obszarach, jest pozamieniane, po prostu pocięte drogami do wywózki drewna, którymi rzeki, całe płyną rzeki. Jak się zapytamy ludzi w miejscowościach, byłem w Szczyżycu 2 czy 3 lata temu, gdzie deszcz spłukał dobytek ludziom, nie płynąc żadnym ciekiem. Ciek sobie płynął tak, jak płynął. Natomiast woda zeszła ze stoku. Szanowni Państwo, to są zmiany w zlewni. O tym mówimy i nie mówmy, że sztuczną retencją można cokolwiek zmienić. Woda, która szła w 2010 roku Wisłą, gdyby chcieć ją zatrzymać, to są na to obliczenia. Potrzeba by było 100 zbiorników pustych wielkości Włocławka.
Krótko dr Krzysztof Woś i później Andrzej Kraft.
Ja uspokoję tylko mojego przedmówcę, że oczywiście zgadzam się z panem. Każda retencja jest bardzo ważna. Tutaj zarówno ta mała retencja, o której pan mówił, jak również ta, która rzeczywiście w sposób taki istotny może ograniczać, bo nigdy nie jesteśmy w stanie wyeliminować powodzi, ale w sposób istotny ograniczać powodzie. I to, proszę państwa, nie jest jakiś wymysł hydrotechników w Polsce czy na Odrze. Takie rzeczy są stosowane generalnie wszędzie tam, gdzie płyną duże rzeki, mają charakter górski i generalnie to jest podstawowa ochrona przeciwpowodziowa przed głównie powodziami opadowymi, ale także przed powodziami roztopowymi, ale bardziej przed przed powodziami opadowymi.
Krótko, bo będzie to dyskusja już między tylko panami, więc jeszcze tylko krótko Artur Furdyna i przechodzimy do kolejnych gości.
Ja sobie pozwolę przywołać tutaj, ponieważ mówimy głównie też o jakby styku i rozmowach z partnerem niemieckim, ponieważ graniczymy po części Odrą z naszym sąsiadem zachodnim. Chciałbym przywołać projekt powrotu żeglowności rzeki Łaby. I czy państwo wiedzą, jak się tą odbudowuje tą możliwość żeglowności na tej rzece? Otóż renaturyzuje się dopływy. Jeden po drugim. Ten proces trwa już kilkadziesiąt lat. I tam już oddano rzece przestrzenie zalewowe. Naprawdę ingerencje techniczne są coraz mniejsze, ponieważ rzeka po uspokojeniu zlewni staje się coraz bardziej przyjazna również żegludze. Tylko wciąż podkreślam, takiej żegludze, na jaką tą rzekę stać. Nie mówmy o czwartej drodze wodnej na rzekach, które są kilkakrotnie przy średnich przepływach mniejsze od tego Dunaju czy Renu.
No ale to po części ma pan rację. Nikt nie wyklucza poszerzenia tej dyskusji o Odrzańskiej Drodze Wodnej, czy o tych rzekach, które mogłyby spełniać funkcje gospodarcze, poprzez poszerzenie rozmów z ludźmi, którzy znają się na tym, wiedzą, co to jest retencja mała, są doradcami nie tylko ze strony biznesowej, ale ze strony też przyrodników, którzy mają dużą wiedzę. To jest po pierwsze. Ale po drugie, jeśli chodzi o Łabę, to na ostatniej wizycie w Ustii nad Łabą rozmawialiśmy z partnerami niemieckimi, z Czechami, w jaki sposób doprowadzono do kompromisu pomiędzy ekologami, pomiędzy biznesem, pomiędzy rządem federalnym tam na tej rzece. Tam ustalono zasady poprawiania stanu tej rzeki i przywrócania jej zdolności transportowych czy gospodarczych, ale ten proces trwał też kilkanaście lat, to po pierwsze. Po drugie, w ostatnich 2,5 latach strony 3, czyli biznes, rząd federalny oraz przyrodnicy, spotykali się 17 razy na spotkaniach, na których ustalono sposób działania i wynegocjowano metody działania. Oczywiście podpisane porozumienia dla Łaby zostały oprotestowane też przez pewną grupę ekologów, którzy nie brali udziału w tych rozmowach. Ale oni rzeczywiście starają się, że tak powiem, pokazać, zademonstrować swoją obecność, nie biorąc wcześniej udziału w tych rozmowach. Tu chodzi o kompromis. My na naszej rzece, na Odrze, też szukamy takiego kompromisu. My, między innymi jako Stowarzyszenie Odrą w Świat, od dawien dawna sugerujemy, żeby nie rozmawiać tylko i wyłącznie w pojedynkę w radiu, w telewizji, ale tylko pojedyncze strony. Cieszę się, że dzisiaj przyszedł pan na te rozmowy, że pan wskazał niektóre rzeczy inaczej postrzegane niż my, strona biznesowa, ale my na Kongresie Morskim w czerwcu chcemy o tym rozmawiać w sposób publiczny z wszystkimi stronami. Zapraszamy na tą rozmowę, na debatę o Odrze, gdzie chcemy rzeczywiście skonkretyzować, jakie problemy dla inwestorów będą stwarzać przyrodnicy, którzy widzą też i zagrożenia dla tego środowiska.
Jakich problemów państwo się obawiają, Damazy Stachera?
Ja bym wrócił do początku naszej dyskusji, kiedy pani zadała pytanie, czy umowę renegocjować. I tu zajmę stanowisko otóż takie. Oczywiście umów trzeba przede wszystkim dotrzymywać. Na Odrze granicznej graniczymy z naszymi sąsiadami. Myślę, że te stosunki trzeba utrzymywać na poziomie takim, który będzie zadowalał obie strony. Skoro zawarliśmy umowę, wykonanie tej umowy nie grozi niczym, co by zmieniało charakter tej rzeki, niczym, czego mogliby się obawiać ci, którzy spodziewają się Bóg wie czego, bo w sumie chodzi o odbudowanie tych budowli, które dzisiaj są zniszczone, a kiedyś istniały i spełniały swoją rolę, a dzisiaj tej roli nie spełniają. Zmieniają bieg rzeki w taki, że nawet przy średnich stanach wody trudno w niektórych miejscach przepłynąć. W sumie te prace mają być wykonywane na około 54 kilometrach tych całej z około 140 kilku kilometrów długości pomiędzy ujściem Nysy Łużyckiej a Widuchową. I tutaj w tej umowie chodzi o doprowadzenie do uporządkowania tych budowli, które już kiedyś istniały i swoją rolę spełniały. Z jednoczesną korektą w niektórych miejscach tego, co kiedyś było zbudowane, a dzisiaj powinno być zbudowane nieco inaczej po to, żeby osiągnąć właściwe koryto rzeki i możliwość spokojnego pływania po niej. W sumie przecież umowa była prokurowana nie dla celów transportowych, a dla celów przeciwpowodziowych. I to trzeba pamiętać. I wielką zasługą tych, którzy ją podpisywali, jest to, że ją podpisali i że dzięki temu jeden brzeg rzeki będzie finansowany przez stronę niemiecką, a drugi przez nas. No bo wyobraźmy sobie sytuację inną, kiedy byśmy musieli o oba brzegi zadbać. Jako w sumie inżynier, który zajmuje się wykonywaniem prac, ja z oczywistym spokojem powiem, każdą klasę rzeki, którą projektanci zaprojektują, wykonawcy będą w stanie zbudować przy dzisiejszym usprzętowieniu. A to, że trzeba to dyskutować, to jest pewne. Czyli umowy raczej nie renegocjować, ale już zacząć rozmowy o tym, co jeszcze na tej rzece można byłoby osiągnąć, budując kolejne budowle, których dzisiaj na Odrze nie ma, a zwyczajnie są to stopnie wodne, których dzisiaj nie ma, a tylko dzięki nim moglibyśmy klasę tej rzeki podnosić. Ale to już jest wydarzenie techniczne, które trzeba sobie wyobrazić i zdawać sobie sprawę z tego, że zbudowanie wcześniej tych budowli, które są gwarantem osiągnięcia trzeciej klasy, a jednocześnie zapewnienie możliwości pływania lodołamaczy w górę rzeki, tak żeby słubice się nie martwiły o to, że ich wały zostaną przerwane przez wodę, żeby Niemcy się nie martwili o niektóre odcinki swoich wałów. Przecież to jest ważne. I ten transport, oczywiście to trzeba widzieć niejako przy okazji. I tylko spokojna rozmowa na ten temat doprowadzi do takiego naszego na początek porozumienia i my się potem przekonamy kolegów niemieckich, że warto to po prostu zrobić. Ale to nie jest na już i na dzisiaj. Nie róbmy z tego dzisiaj niepotrzebnej awantury, bo ona nikomu nie jest potrzebna.
Tu nie chodzi o awanturę, chodzi właśnie o spokojną rozmowę, ale też taką wewnętrzną polską spokojną rozmowę. Tak jak pan tu zwrócił uwagę, potrzebne jest takie porozumienie, jak właśnie udało się osiągnąć w przypadku Łaby, czyli biznes przyrodniczy i rząd. Czy u nas daleko do takiego porozumienia, czy może w ogóle nie ma się czym martwić? Artur Furdyna, a potem jeszcze Jacek Engel.
To znaczy ja jedno sprostowanie pozwolę sobie teraz wtrącić, że również jestem, moje stowarzyszenie jest członkiem koalicji Ratujmy Rzeki i w sumie ta koalicja w swoim łonie zawiera większość polskich NGO-sów, które się zajmują problematyką wodną i ono nie powstało bez powodu, ta koalicja. Powstała głównie między innymi Dlatego dziękuję przedmówcy, że przypomniał o tym, z czego się ten plan składa. Plan składa się z zabudowy progami, czyli czysto inżynierskiej zamiany dzisiaj wciąż jeszcze w pewnych częściach funkcjonujących naturalnie rzek w kaskadę zbiorników tak naprawdę. To jest całkowicie sprzeczne z ramową dyrektywą wodną. Po pierwsze, to jest całkowite zniszczenie ciągłości ekologicznej rzek. Przy okazji powstają problemy, które są w ogóle pomijane przez inżynierów w projektowaniu. To jest zupełnie inne funkcjonowanie ekosystemu. Przy okazji tworzymy zagrożenie na przykład dla naszej branży turystycznej na wybrzeżu, ponieważ zamieniając te rzeki w zbiorniki spowodujemy całkowitą utratę zdolności do samooczyszczania ekosystemów rzecznych. Szanowni Państwo, przyroda świadczy nam mnóstwo usług za darmo. Niemądrze podchodząc do niej, tracimy to bezpowrotnie. To jest to samo, tutaj mój przedmówca, pan dyrektor, powiedział o retencji. Trochę się rozumiemy, ale trochę się nie rozumiemy, dlatego że ja mówiłem o retencji tej, którą mamy. Ilość wody, która może się zmieścić w gruncie, nawet skała, ma pewną chłonność. Natomiast w glebie średnio 10 cm to jest woda. Jeżeli policzymy, co się w naszym kraju stało w ciągu ostatnich 4 czy 5 dekad. Obniżył się poziom wód gruntowych średnio o 2 metry. Są regiony, gdzie to obniżenie to jest 6 metrów. Są regiony, gdzie jedna inwestycja spowodowała, że jezioro w połowie wyschło w Wielkopolsce. To są zmiany w zlewniach. To wszystko powoduje, że nasze rzeki zaczynają funkcjonować inaczej. Technicznie możemy podejść do tego tak. Możemy wszystko pozamieniać w kanały, tylko wtedy odrę musimy zbudować na 10 km szeroką i wcale nie ma gwarancji, że będzie żeglowna i to samo z Wisłą, bo to są główne odbiorniki. My nie możemy mówić o problemie gospodarki wodnej i żeglugi i tych wszystkich rzeczy w oderwaniu. Tylko Odra, tylko Wisła. Szanowni Państwo, to są sieci. Jedna obejmuje 1/3 terytorium Polski, druga 2/3. Wszystko, co się dzieje w tych miskach dwóch, skutkuje takim, a nie innym stanem tych rzek.
Czy pan podziela te obawy? Andrzej Krew, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Szanowni Państwo, to jest problem bardzo skomplikowany. Mój przedmówca zwrócił na pewne sprawy uwagę. Przede wszystkim tracimy z roku na rok jako Polska coraz więcej obszarów naturalnej, gruntowej retencji. Poprzez zabudowę osiedla, autostrady, następnie parkingi, etc., etc. Fakt jest, że poziom wód gruntowych się obniżył, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że chcemy coraz wygodniej żyć. No, a są różne sposoby, metody, które pozwalają, aby tą wodę z powierzchni utwardzonych przechwycić do mniejszych zbiorników retencyjnych po to, żeby można było potem sukcesywnie tą wodę zwracać z lewni i do rzeczu. To nie jest problem, który można rozwiązać dzisiaj w tej dyskusji. Wody jest ograniczona ilość, tej wody nam nie przybywa. Jeżeli już przybywa, to w dużych, nagłych opadach, które trwają kilka godzin, kilka dni i stąd poprzez zmniejszenie retencji gruntowej spowodowane są podtopienia i miejscowe powodzie. To, co pan inżynier Stachera powiedział, bardzo się cieszę, że w ten sposób to zauważył, że rzucenie hasła odnośnie renegocjacji, no, być może za ileś lat będzie to temat pierwszy, standardowy, ale trudno mi jest się wypowiadać, nie znając szczegółów. Także proszę mi wybaczyć, nie będę więcej zabierał czasu na antenie. Po prostu ja chcę być uczciwy i rozmawiać o faktach, o sprawach, które są pokazane w jakichkolwiek dokumentach, są przedyskutowane, nie tylko skonsultowane bo takie wymogi stawia dyrektywa wodna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To był dr Krzysztof, przepraszam bardzo, to był Andrzej Krew, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a teraz dr Krzysztof Woś, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
Czy pani zapomniała o gościu w Gorzowie?
Nie.
Pan Woś mówi już chyba szósty raz, a ja się raptem raz odezwałem.
Dobrze, zaraz jeszcze do pana wrócimy, ale dlatego pytam doktora Krzysztofa Wosia, dlatego że pan Artur Furdyna mówił o tym, że nadmierna regulacja jest zagrożeniem dla branży turystycznej. Chciałabym, żeby pan dyrektor się do tego odniósł.
Wydaje mi się, że ta zabudowa rzeki jako drogi wodnej, ona służy wszystkim użytkownikom, zarówno jak jest w sposób właściwy zorganizowana. Bezpieczna żegluga może się odbywać w towarzystwie żeglugi towarowej, tej profesjonalnej, jak i również sportowo-turystycznej. Nie wydaje mi się, żeby tu było jakiekolwiek zagrożenie, przy oczywiście zachowaniu odpowiednich zasad poruszania się po śródlądowych drogach wodnych. Natomiast oczywiście, że możemy brać przykład z dużych rzek typu Ren, Dunaj, o których tutaj pan wspominał. I również na tych drogach wodnych pojawiają się jednostki sportowo-turystyczne i świetnie koegzystują razem z tą żeglugą profesjonalną. Natomiast wracając jeszcze do tego, ja powiem tak, proszę państwa, w tej chwili planuje się w ramach jak gdyby tych nowych celów, jakie się stawia, chociażby przed Odrzańską drogą wodną, właśnie odpowiednio przygotować do tych rozmów poprzez opracowanie studium wykonalności. Tak? W tej chwili będzie zlecane wykonanie studium wykonalności, które będzie uwzględniało wszystkie swoje elementy podstawowe, czyli rozpoznanie sytuacji, jaka dzisiaj jest, wariantowe rachunek ekonomiczny oczywiście, czyli zbadanie dokładnie tego, czy się to opłaca, czy się nie opłaca, biorąc pod uwagę także ten trzeci element, czyli zyski, koszty oraz ewentualne kompensacje ze względu na ustawy środowiskowe, które tutaj mówią, że można przeprowadzić inwestycje wszędzie, w tym także na śródlądowej drodze wodnej, pod pewnymi warunkami i trzeba oczywiście te warunki będzie spełnić. I na podstawie jak gdyby tej wiedzy, podstawowej wiedzy, aha, i oczywiście też również wariantowe przedstawienie ewentualnie technicznych rozwiązań osiągnięcia założonego celu. I ten dokument będzie stanowił taką podstawę do tego, żeby przygotować wszystkich, również i każde środowiska będą mogły wtedy się na ten temat wypowiadać, mając jak gdyby przed sobą dokładne opracowanie chociażby kosztów środowiskowych związanych ewentualnie z planowanymi pracami inwestycyjnymi.
Jakich kosztów, jeżeli chodzi o środowisko, pan się najbardziej obawia? Jacek Engel, Koalicja Ratujmy Rzeki.
Myślę, że powinniśmy powiedzieć o kilku rzeczach w aspekcie tego studium zamawianego, bo często przywołujemy przykłady zagraniczne. Chciałem powiedzieć, że ten REN, do którego często się odwołujemy, to jest właśnie klasyczny przykład tego, że żegluga na nim istnieje, ale jednocześnie zwiększyło się znacząco zagrożenie powodziowe. I wody stuletnie na Renie występują co kilka lat, a to dlatego, że wyprostowano koryto, że zniszczono naturalną retencję. Niemcy teraz kosztem kilku miliardów euro budują poldery po to, żeby gdzieś tą wodę przechwycić. Więc ewidentnie ochrona przeciwpowodziowa, a żegluga stoją w sprzeczności. Kolejna rzecz dotyczy tych zagrożeń. Wzdłuż Odry, w przypadku budowy czwartej klasy drogi wodnej, zagrożonych jest ponad 20 obszarów Natura 2000, kilka parków krajobrazowych, jeden park narodowy. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest tak, jak pan inżynier powiedział, że to jest, prawda, odbudowa czegoś, co kiedyś było. Czwarta klasa drogi wodnej to jest kompletne przekształcenie rzeki, która jeszcze ma na niektórych odcinek charakter rzeki seminaturalnej, czy swobodnie płynącej, w kanał o głębokości 2,8 metra z określonymi łukami. W tej chwili na Odrze mamy kilkadziesiąt łuków, które nie spełniają normy dla klasy trzeciej, nie mówiąc o klasie czwartej. Co to znaczy? To znaczy, że w niektórych miejscach, w kilkudziesięciu miejscach trzeba będzie przekopać nowe koryto. To to jest skala zmian i przekształceń w dolinie, z którą musimy się liczyć. Kolejna rzecz to jest utrzymywanie głębokości w interesie żeglugi, jak również energetyki, jest utrzymywanie stałej głębokości. W interesie ochrony przeciwpowodziowej oczywiście nie. No wtedy, kiedy są niżówki, chodzi o to, żeby było wody jak najmniej, żeby ta woda się mogła zmieścić w czasie wezbrania. Kolejny mit dotyczy możliwości alimentacji tak zwanej drogi wodnej, czyli dolewania wody do rzeki wtedy, kiedy jej brakuje. To, co pan Artur Furdyna powiedział, o czym jakoś to nad tym przeszliśmy gładko. Odra jest rzeką, gdzie ma bardzo spore różnice między wysokimi i niskimi stanami. I po to, żeby utrzymywać żeglugę dla trzeciej klasy drogi wodnej, bo dla czwartej to w ogóle jest mało realne, to by trzeba wybudować zbiorniki, które by miały pojemności 2 miliardy metrów sześciennych, prawda? Nie ma miejsca, gdzie takie zbiorniki można zbudować, a istniejące zbiorniki, gdyby nawet nimi idealnie zawiadować, to wystarczą na alimentację na powiedzmy 20-30 dni w roku i nie w roku najbardziej suchym. Także jak mówimy o zmianach, to powinniśmy mieć z tyłu głowy skalę tych przekształceń. To nie jest taka sobie regulacja, to jest kompletna zmiana rzeki, kompletna zmiana doliny.
Inżynier Damasy Stachera.
Ja chciałbym tylko wspomnieć o tym, że mówiąc, że będzie to odbudowywane w zakresie przywrócenia stanu, który był kilkadziesiąt lat temu, mówiłem o tym, co jest w projekcie dotyczącym umowy polsko-niemieckiej. O niczym więcej nie mówiłem, więc pana dalsze wypowiedzi są do przemyśleń, ale późniejszych właśnie. A dzisiaj mamy zrealizować to, co jest umówione. A w tej realizacji mieści się właśnie odbudowa tych ostróg, tych opasek brzegowych i tych tam podłużnych, które kiedyś były, ale przez lata nie remontowane ze względu na brak środków budżetowych. No po prostu ich dzisiaj nie ma i ta Odra sobie płynie jak chce. A trzeba by ją jednak chociażby troszkę schwycić w jakieś koryto, po którym spokojnie w klasie trzeciej, czyli barki 400-500 tonowe będą spokojnie mogły pływać. A takich barek nasi armatorzy mają najwięcej. Dziękuję bardzo.
Zbigniew Antonowicz.
Ja się chciałem zapytać, przepraszam bardzo, jeśli mogę. Tak?
Króciutko i potem pan
tak,
Zbigniew.
Tak jest, bardzo przepraszam. Chciałem się zapytać, w takim razie, jaki sens ma wydawanie środków na dochodzenie do trzeciej klasy? No przecież tą trzecią klasę budujemy, czy budujecie państwo na Odrze już od 10 lat, bo jest program dla Odry 2006, który zakłada trzecią klasę drogi żeglownej. Do tej pory te łuki nie zostały zniwelowane, te miejsca, gdzie są płycizny, nie zostały zlikwidowane. No w momencie, kiedy jednak wydamy pieniądze na trzecią klasę, a potem powiemy sobie, no to teraz budujemy czwartą klasę, to te pieniądze wydane na trzecią klasę są wyrzucone, utopione w wodzie.
Krótko Damazy Stachera i później Zbigniew Antonowicz.
No i tutaj mamy odmienne zdanie, ponieważ proszę sobie zdawać sprawę z tego, że Odra jest rzeką, która potrafi zamarzać. I spodziewając się tego, że trzeba będzie dokonywać akcji lodołamania, że trzeba będzie te lody odprowadzać, z oczywistych powodów te stopnie wodne, mówię o stopniach wodnych, czyli o przyszłości, będą opuszczane i z tego powodu te budowle, które zbudujemy dzisiaj na klasę trzecią, spokojnie będą w okresie tym, kiedy jazy będą pootwierane, będą spełniały tą rolę, że będą nurt rzeki kierować w jedno koryto i ten piasek, nazwijmy, który dzisiaj jest odkładany na skutek braku ostróg, braku tam podłużnych, no będzie odpływał. I to będzie takie samoczynne niejako oczyszczanie się tej rzeki dzięki istnieniu ostróg, nawet zatopionych, bo ostroga nawet zatopiona również działa.
Ja po prostu chciałbym podkreślić tak, że pan stosuje tego typu techniki. Podaje pan bardzo, wydawałoby się, wiarygodne informacje, ale nie podaje pan źródła i one są w sprzeczności z takimi informacjami, jakie na przykład posiadają inni partnerzy tego przedsięwzięcia związanego z odbudową Odrzańskiej Drogi Wodnej. Na przykład pan twierdzi, że uzyskanie efektów podniesienia stanu wody w rzece za pomocą zbiorników obecnie funkcjonujących, to jest to kwestia zupełnie marginalna, prawie że niezauważalna. Natomiast są eksperci, którzy wyliczyli, że z tych zbiorników, jeśli będzie to uporządkowany system zarządzania zrzucaniem wód z tych zbiorników i przyjmowaniem, można w ciągu 2 miesięcy uzyskać efekt przy niżówkach tak zwanych około 0,5 metra. I tutaj po prostu te źródła informacji są różne, tak? Warto by było je zweryfikować. Druga sprawa. Jeśli pan podaje tego typu informacje, że klasy żeglowności trzecia czy czwarta narzucają rozwiązania, które wszystkie musimy spełnić, to przecież absolutnie nieprawdą jest to, że musimy wszystkie łuki wyeliminować, że wszystkie mosty musimy podnieść natychmiast na 5,25, że musimy wszystkie śluzy wydłużyć do długości 120 metrów i szerokości 12 metrów. Po prostu Polski nie stać na tego typu rozwiązania. My chcemy to robić krok po kroku i dostosowywać tą rzekę do wszystkich funkcji gospodarczych, które ta rzeka może spełniać. I chcemy też brać przykład z tych rozwiązań, które zastosowano na Zachodzie, bo przecież nie może się cały ten świat zachodni mylić i chcemy postępu technologicznego, chcemy zmieniać te budowle w taki sposób, żeby nie popełniać błędów, które popełniono na Zachodzie i które popełnialiśmy też w przeszłości u nas w kraju, źle zarządzając tymi rzekami i Wisłą, i Odrą. I tak takie epatowanie takimi właśnie informacjami, że będziemy musieli wszystkie łuki wyeliminować, czy wszystkie mosty podnosić, czy użyć wielu dziesiątków miliardów złotych, żeby tą rzekę zagospodarować, żeby ona spełniała te między innymi funkcje gospodarcze, to jest właśnie takie nakręcanie spirali takich skrajnych stanowisk. My szukamy kompromisów do tego, żeby uzyskać efekty gospodarcze na tych rzekach, efekty, które nie będą zagrażać też turystyce, nie będą zagrażać środowisku, ale te efekty możemy uzyskać wtedy, kiedy będziemy ze sobą rozmawiać, ale na poziomie takim, żeby nie wyciągać takich królików z kapelusza i tych danych, które po prostu straszą tylko ludzi.
Jacek Engel, ad vocem, i później Artur Kurtyna.
Znaczy, to nie są, proszę pana, króliki z kapelusza. Ja mówię o dokumencie oficjalnym, o strategii odpowiedzialnego rozwoju pana wicepremiera Morawieckiego. Mówię o strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce, których założenia przyjął rząd. I tam wyraźnie się mówi o czwartej klasie, zarówno na Odrze, jak i na Wiśle, jak i na tak zwanej Odrze, drodze wodnej wschód-zachód, czyli Odra-Wisła. To nie ja, proszę pana, sobie to wymyśliłem, tylko to jest w oficjalnym dokumencie rządowym. A skoro czwarta klasa, no to nie może być tak, że na części rzeki, prawda, mamy 1,5 metra, na części mamy 2,5. Jedną śluzę mamy w trzeciej klasie, a drugą śluzę mamy w czwartej klasie. Jak któryś z panów powiedział, sens mają przewozy drogami wodnymi na duże odległości, a jeżeli będziemy mieli po kilkadziesiąt kilometrów, prawda, drogi trzeciej, czwartej, to ekonomicznie sensu nie ma.
Mamy już 4 minuty, myślę, że teraz krótko Artur Furdyna i jeszcze bym chciała, żebyśmy podsumowali dyskusję i odnieśli się do tego, o czym pisze nasz słuchacz. Za chwilę o tym jeszcze powiem. Artur Furdyna.
Znaczy, ja zmuszony jestem jeszcze raz wrócić tutaj do słów pana Wosia na temat zapewnienia o bezpieczeństwie. Ja absolutnie nie mówiłem o ruchu na rzece. Ja mówię o tym, że zmienione rzeki przez utratę zdolności do samooczyszczania będą wnosić do Bałtyku wodę o takiej jakości, że nasze kąpieliska mogą być zamknięte przez całe sezony. Niestety mieszkamy geograficznie tu, gdzie mieszkamy. Szanowni państwo, siła Coriolisa powoduje, że nasza woda z naszych dopływów płynie sobie na wschód. W związku z tym nieraz już mieliśmy przykłady, że pewne pogorszenie jakości wody w zalewie skutkowało zamknięciem wody w Międzyzdrojach i tak dalej, i tak dalej. Przy zniszczeniu tego, co dziś jeszcze przyrodzie się udaje oczyścić, szanowni państwo, możemy mieć pozamykane plaże. To musicie też skompensować sobie to, co zrobicie z tymi ludźmi, którzy nad morzem dzisiaj żyją z turystyki.
Myślę, że do tego odniesie się dr Krzysztof Woś, ale od razu powiem to, o czym napisał nasz słuchacz. Ma wątpliwości, jeśli chodzi o turystykę na Odrze, bo twierdzi, że jednak nie będzie rozwijała się aż tak dobrze, jeżeli koryto będzie mocno wyregulowane. Doktor Krzysztof Woś.
To znaczy, proszę państwa, to rzeczywiście nie straszmy tutaj wszystkich, a szczególnie...
Ale może rozwiejmy wątpliwość.
No właśnie, spróbujmy rozwiać wątpliwość. W związku z tym, że wykonamy to, co chcemy wykonać i to sukcesywnie oczywiście, bo tego się nie da zrobić w kilka lat. To jest proces, który będzie procesem wieloletnim, bo to jest tak jak tutaj mówili moi przedmówcy, pan Zbigniew Antonowicz, że w pierwszej kolejności chcemy przywrócić tą żeglugę długotrasową, o której tutaj również mój przedmówca z Gorzowa mówił, że wtedy jest najbardziej opłacalna, a będziemy mogli ją przywrócić wtedy, kiedy usuniemy w pierwszej kolejności te miejsca najbardziej limitujące dzisiaj, które uniemożliwiają tą żeglugę, szczególnie na tym środkowym odcinku, tak? I powiem tak, proszę państwa, no wraz z poprawą parametrów, wraz z bardziej przewidywalną, jak gdyby tutaj zarówno hydrologią, jak również warunkami nawigacyjnymi, no wszyscy będą mogli z tej drogi wodnej korzystać. Już dzisiaj oczywiście korzystają, ale dzisiaj korzystają głównie jednostki sportowo-turystyczne, bo ich parametry pozwalają tylko i wyłącznie na pływanie tylko takimi statkami. Zwłaszcza, mówię, na tych bardzo limitujących odcinkach. Nam zależy na tym, żeby poza jednostkami sportowo-turystycznymi również pojawiły się jednostki, które będą przewozić ładunki w ramach chociażby obsługi zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, który jest dla nas i dla Polski bardzo ważny z punktu widzenia gospodarczego. To jest jak gdyby pierwsza sprawa. Druga sprawa, jakby można było, słuchacz zapytał o to.
Słuchacz zapytał o to, czy rzeczywiście nadal ta turystyka na Odrze będzie mogła się tak rozwijać wtedy, kiedy Odra będzie mocniej wyregulowana, ponieważ on ma wątpliwości, że to da się pogodzić.
To znaczy, chyba odpowiedziałem na to pytanie, także dziękuję bardzo.
Zbigniew Antonowicz, prezes Stowarzyszenia Odrą w Świat, wiceprzewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin, inżynier Damazes Techera, hydrotechnika, kapitan żeglugi śródlądowej dr Krzysztof Woś, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Inn i Gowienicy. Telefonicznie z nami wcześniej był Andrzej Kreft, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a w studiu Radia Zachód w Gorzowie Jacek Edgal, prezes Fundacji Green Mind Coalition Ratujmy Rzeki. Panowie, ja myślę, że przede wszystkim próbowaliśmy pokazać słuchaczom, jak rozumiemy tę Odrę, bo to nie jest takie proste, ale też, że jest potrzeba rozmowy różnych środowisk już w Polsce na temat tego, jak Odra będzie funkcjonowała, jak pogodzić te interesy środowisk związanych z gospodarką, środowisk związanych z ekologią i jak to wszystko razem ułożyć. Kolejne takie spotkanie, myślę, już na zupełnie innym szczeblu, tak jak zapowiadał pan Antonowicz w Szczecinie w czasie Kongresu Morskiego. To będzie w czerwcu. Dziękuję za rozmowę.